Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Dzisiaj jesteśmy w ogrodzie Doroty Kobierowskiej i Andrzeja Dębca, proszę Państwa. Oni mają ogród permakulturowy. Zaczęliśmy od tego...
Nie, bądźmy precyzyjni. Tak. Z elementami, może z inspiracją bardziej.
Dobrze. W dużej mierze permakulturowy, proszę Państwa, proszę mi wierzyć. Skąd ta moja obecność? Z jednej strony, że ja myślę o waszym ogrodzie z wielkim, ogromnym zachwytem, a z drugiej strony ja myślę sobie, że tego rodzaju ideę można by przenieść na działki, tak?
Ale na rodosy. Nawet na balkon, na rodosy,
absolutnie. A ja jakoś tego specjalnie nie widzę, a ten rok jakoś do tego bardzo, bardzo skłania, bo czujemy wyraźnie, jest sucho i te zmiany klimatu po prostu następują, nie może być inaczej. No właśnie, ty zaczęła zrywać przekwitnięte kwiaty piwoni. Tak, tak. No poszła szybko rzeczywiście.
No, tak.
Ta wegetacja w tym roku jakoś tak błyskawicznie przebiegła.
Wszystko jest inaczej, to prawda. Permakulturowe początki to była spirala ziołowa.
Spirala ziołowa. Uczestniczyłaś tak trochę przypadkowo w warsztatach.
Pierwszy raz usłyszałam o czymś takim jak permakultura. No i zaczęłam czytać książki i zbudowałam tę spiralę ziołową. Nie, mój mąż mi zbudował, przepraszam. Ja zadbałam o stare cegły. No i tak jak według instrukcji zostały posadzone u góry zioła, które wymagają
więcej takiego, słońca,
tak, suchego środowiska. Suchego. A tu jest, tu jest zbiornik. To jest tylko wiadro takie trochę większe, gdzie jest woda. Ta woda jest obojętnie jaka jest susza, my tutaj jej nie dolewamy. Jakoś tak spływa, tutaj się sama reguluje, ale tu jest cały mikroświat, bo tutaj żyją żaby trawne i jaszczurki, tak.
To jest ostatnia budowa mojego męża, mówi Dorota z daleka.
To są trzy beki, które on tutaj...
Trzy beki na wodę, tak, do zbierania deszczówki.
Ale on je... to są takie beczki blaszane z ketchupem, takie, czyli cienka blacha. I on je obetonował, że jak ta blacha przerdzewieje, to tutaj będzie po prostu zbiornik. Woda spływa z tamtej rynny. Tutaj pod tą kwietną grządką jest poprowadzona w głębokości. Wpływa od... tu jest... O, przepraszam.
Idziemy. O tę wodę chciałem Jantka zapytać, bo ty rzeczywiście jesteś fanem zbierania deszczówki, jak usłyszałem od Doroty, tak?
Nie, no, rzecz praktyczna, przecież to nie kosztuje przede wszystkim.
A tutaj nie macie studni głębinowej, bo można by powiedzieć, że wiesz, no jest można tanie, tak. Mamy własną studnię głębinową.
Ale skoro się ogród zaczęło robić, to zawczasu pomyślałem, że wodę trzeba pociągnąć z rynien do ogrodu, na miejsce, gdzie się podlewa. W związku z tym pociągnąłem rury, wykorzystując łagodny spadek terenu w stronę ogrodu od domu i ta woda się rozchodzi do ogrodu, do zbiorników, z których się prosto na grządki wylewa.
O. I ty wkopałeś po prostu w kilku miejscach takie beczki. One wyglądają jak stare beczki po olejach po benzynie, prawda?
Dokładnie to są beczki po jakimś tym... oleju napędowym, dobrze wyczyszczone, zaimpregnowane, o właśnie deszcz padał i się wypełniły po brzegi. Przez przelew płynie woda do ogrodu.
No dawaj je szybciutko, biedaczki. No.
Zaraz
je... Dorota krzyczy, Jędrek, zobacz ile tu jest żab. Rzeczywiście jeden zbiornik do końca nie jest wypełniony wodą, bo aż tyle to dzisiaj nie napadało.
Tak, dopiero zaczęło, o, jeden się napełnił, nie? I już do drugiego zaczęło przeciekać. Nie?
Wszystkie są połączone. Najpierw jeden się napełnia, potem drugi, następnie
teraz
trzeci.
I te żaby trzeba teraz wyganiać. Poszła.
Proszę bardzo. Bo żaby sobie urzędują. Same wchodzą, ale same nie wychodzą.
Za głęboko.
Ta deszczówka jest rzeczywiście najlepsza też dla roślin.
No to gospodyni, ogrodniczka tu coś na ten temat może powiedzieć.
No, używamy tej wody deszczowej do podlewania wszystkich różaneczników i kwasolubnych hortensji, kwasolubnych roślin. No, patrz jakie duże.
Trwa akcja wyciągania żaby.
Spokojna, wie jak to, jak ta operacja wygląda.
Nie zjewam szczypiorku, pietruszki, marchewki?
Słuchaj, no nie, ale podobno zjada również jaja...
Ślimaków?
O właśnie, podobno. ale tylko jaja, ślimaków nie zjada.
A skąd ci przyszła ta permakulturowość?
No właśnie z tych pierwszych warsztatów, które organizowało Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej. I te miłe kobiety zaprosiły mnie na takie warsztaty, już mieliśmy ogrodę. I to było nasze pierwsze działanie. No, zaczęłam kupować książki, ale edukować się, ale o!
Jedzie pociąg,
tak,
o którym pociąg. Niedawno rozmawialiśmy, tak, niedawno, tak, czyli wczoraj.
Tak, no to są już tak zwane icki, czyli intercity, panowie konduktorzy tutaj się.
Jadą, bo letnicy wracają bez pieniędzy.
Rozumiem. Nie wracają z kamieniami z nadmorza, bo te wszystkie kamienie wyzbierałeś. Proszę Państwa, obsesją, chciałem powiedzieć hobby Jędrzka jest zbieranie kamieni, polnych kamieni, tak?
No, usłyszałam od małżonki, że kamienie dobrze robią, bo ocieplają grządki i pobierają ciepło ze słońca i oddają roślinom. No i poszłam tropem podpowiedzi mojej małżonki i to wszystko. No. A dzisiaj kołki mi ciosa za dużo.
Czy czasami rzeczywiście, że Jędrek przesadza bo mój z tymi mąż, kamieniami, ale, bo on lubi.
Ale wszyscy bywalcy Zeymana, którzy widzieli efekty zbiorów mojego męża i którzy współczuli wzrokowcom, bo mówili, o, w tym wnętrzu wzrokowcy to mają słabo, to zrozumieją, wiedzą, że tak nie mogło być inaczej.
Jędrek rzeczywiście, właściciel Zeymana, lubił zbierać i kolekcjonować.
Nie miło spojrzeć na ten murek. Czuję się jak w angielskim ogrodzie. Nie?
Rzeczywiście. Mamy tu grządki podniesione i są takie obudowane tak deskami.
To jest wszystko według przepisu, tak jak powinno być.
Permakulturowego, tak?
No nie, ogrodu naturalnego. Ogrodu naturalnego. Ale tutaj jeszcze wrócę do tych kamiennych murków. To było.
A są grządki podniesione, obudowane kamieniami.
Tak, ale one najpierw zostały obudowane kamieniami, a czasami rośliny zostały ukamieniowane.
To znaczy?
Więc nagle spod takiego kamienia wiosną wychodzi tutaj jakaś roślinka i woła ratunku. No i ja robię awanturę.
Kamień sam się podnosi.
Ja robię awanturę, że znowu kolejna roślina ukamieniowana.
Aha, w ten sposób. Tak.
No a to są nasze właśnie, to zwróciłeś uwagę na nasze grządki wyniesione. To są, tak jak się należy, 5-centymetrowej szerokości, modrzewiowe kłody takie, zaimpregnowane przez mojego męża olejem jadalnym, rzepakowym najtańszym. Tak.
A ważne, żeby nie było drewnie trucizny.
Dwa razy nasączyłem, one jak deszcz pada, to kropelki nawet stoją na wierzchu. Nie wsiąkają po prostu deski i one mają przedłużoną żywotność.
Wiesz, niektórzy właśnie boją się drewna, wprowadzania drewna do swojego gospodarstwa, bo mówią, że z drewnem to będą kłopoty.
Rozsypią się w trymiga. Nie. Modrzew dobrze zakonserwowany do końca życia może potrzymać. Oczywiście jak ktoś jest na emeryturze.
To jest wypełniane z rębkami, ściółkowaniem. To jeszcze powinno być wyżej. To powinno być do tej wysokości. Aha. Ale z czasem to tak właśnie,
będzie. Tak,
tak, tak, tak. Dokładamy. Tutaj masz zrębki wysypane na ścieżkach. I to są świeże, ale te, które tutaj były, to już trafiły na zagon. I one utrzymują wilgoć.
Bo to nie jest dla ozdoby, tylko to jest produkcja pokarmu dla roślin. Zrębki się utylizują, przerabiają w proch.
Ścieżki są rzeczywiście wysypane zrębkami i one na tych ścieżkach, one się kompostują.
Można powiedzieć, że się kompostują. Mhm. Tak, można powiedzieć, tak. One po prostu utleniają się i zaczyna je zjadać.
A ściółkowanie biologia. W takim ogrodzie to podstawa?
Ściółkowanie, kompostowanie to jest podstawa. Oczywiście nie kopię. Dbam o to, żeby nie naruszać, bo ja, tak jak mnie moi nauczyciele, słucham różnych podcastów ogrodniczych, ważna jest gleba. I popatrz, przepraszam, bo to będę się chwaliła, ale mój mąż sam zwrócił uwagę, jaka jest malwa. Zobacz, ta malwa nikt jej nie dokarmia. Ta gleba jest taka, że jej się chce tak wysoko rosnąć.
Rzeczywiście, malwy macie potężne.
I w takiej kupie.
Jedna przy drugiej.
Tak, ogromne.
One mają swoje prawa i rosną tak jak chcą. To czasami też jest taki powód do takich naszych wzajemnych uzgodnień, albo może kursów edukacyjnych. Czy to nie powinno być na swoim miejscu?
Nie tak jest słodko, nieraz są rozbieżności.
No nie powinno być. No albo niech to żyje tak, w taki sposób, jak chce. O, zobacz, tutaj jest marchewka, a tutaj rośnie taka mała dziewanna. A
pomiędzy tutaj, marchewkami.
Tak, a tutaj jest por letni i cebule. Cebule, trzy rodzaje cebul tutaj są. To są cebule, które z ziarenka są hodowane, bo tam są te, które z dymki. To są moje pierwsze siewy, czyli już pod koniec stycznia. Cebula bardzo długo. Jezus Maria, ja naprawdę nie jestem taka mądra, żebym o tym opowiadała. Ale tak jak się uczyłam, to ona ma bardzo długi cykl wegetacyjny. Więc ona jeszcze długo będzie sobie.
Ale właściwie tak moglibyśmy stać nad każdą grządką, nad każdą rabatą i opowiadać o tym, co i jak w niej z miłością i satysfakcją. A jaka to jest radość z posiadania dzikiego ogrodu?
To jest ogromna radość. Jędruś, prawda? Największa radość...
Zdrowo żyje i się zdrowo odżywia. Warzywa z ogrodu to nie zastąpi...
One są właściwie w 100% eko.
No, 99% sadza z komina.
A no być może tak.
Największa radość to jest rano, jak wychodzisz, a tutaj wszystko ci mówi hello. Tutaj ptaki mamy, nie mamy, sąsiednia działka jest pusta, jeszcze nie zabudowana. I taki las, samosiejek wyrósł i to jest ptasi raj tam. Więc te ptaki zaczynają teraz właśnie, już kończą, ale gdzieś do czerwca, to ciągle mają coś do powiedzenia i po głosach je rozpoznajemy. Reagują na to, jakby odpowiadasz.
Takim współczesnym, ważnym hasłem jest bioróżnorodność, a wy rzeczywiście zaprosiliście tę całą przyrodę do swojego ogrodu.
No, trzy ropuchy mamy nawet własne.
Trzy ropuchy, ale było tam takie miejsce przy stawku, że nagle zobaczyłem, przecież ja prawie, że depczę po żabach, których tam było, żabkach takich.
Ale, bo nowy miot.
Nie. Ja z pełną świadomością, to co powiedziałeś, bioróżnorodność. Tak, z pełną świadomością dbamy o bioróżnorodność. To jest jeden z bardzo ważnych elementów, jakby powodów, dlaczego ten ogród tutaj jest.
I taki ogród...
Nie są prześladowane.
Nawet
tutaj.
Tak? I ten ogród jest takim ogrodem prawdziwym, autentycznym, żeby nie powiedzieć babcinym.
Ja cierpliwie co kilka dni idę z łopatą i te kubki... za przeproszeniem, krecie. Zbieram i dorzucam do grządek. No i każdy ma z tego jakiś zysk.
No, a zobacz, jaką mamy dziewannę. Przyjechał taki słynny żeglarz do nas, czeski, Ruda Krauschneider. Przyjechał z kapitanem Jerzym Radomskim, to dzięki niemu gościliśmy tego żeglarza. I tak już rozmawiamy o jakichś żeglarskich sprawach, a on nagle się odwraca i tak... A dlaczego te dziewanny są takie duże? No nie wiem.
Sztucznie pędzone, takie są. Wydaje się.
Takie są. No bardzo, bardzo o nie dbamy, bo z nich robimy takie napary, syropy dla naszego wnuka z dziewanny, bardzo skuteczne, a dla dorosłych alkoholatury z dziewanny. Też bardzo skuteczne. Z miodem. Bardzo skuteczne też.
To my już teraz pogonimy, popędzimy, jeżeli pozwolicie, tak? Na herbatę miętową.
Też powinien dodawać werbenę cytrynową do herbatek, bo one daje taki bardzo...
Jest mały ksiaczek, więc
bardzo wspaniały aromat. Bardzo wspaniały aromat.
Rzeczywiście? No. Cudowny. No. Limonka, cytryna?
Tak, tak. Werbena cytrynowa. Polecam, kupcie sobie do ogrodu, koniecznie.
Dążymy być może do tej miętowej herbaty.
A tu jest
herbaty.
Patrz, ile tej mięty, wiesz, ona po prostu zaczęła tutaj rządzić, to się tak nie może być, jak to tak.
Ja ją obrywam.
No i tak ją wyrywamy.
O czym to była opowieść? Dla mnie to była opowieść o tym, że tam, gdzie wydaje się, nie ma do końca porządku, ale jest bardzo swojsko, bardzo przytulnie, tam zaczyna się tak naprawdę dzikie życie. Do miłego.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.